dobre książki.
Georgina Gryboś, audycja Dobre Książki, oczywiście w Radiu Kraków Kultura, a ze mną zapowiadany gość Adam Szaja. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Adamie, będziemy rozmawiać o dziwo, nie o smaku książki polskiej, ale tej, która poza wschodnią granicą, w sytuacji niebezpiecznej, skrajnej, no właśnie jakiej?
To zależy od pory dnia, bo ja sobie wyobrażałem, że ten Kijów będzie jakiś obłożony workami z piaskiem, drutem kolczastym i na każdym rogu będą stały czołgi. A okazało się, że w ciągu dnia to jest normalne miasto, które żyje na tyle normalnie, na ile może żyć. Są otwarte knajpy, restauracje, ludzie chodzą, uśmiechają się, całują, trzymają za rękę, jeżdżą taksówki, trolejbusy. No, wszystko działa. Gorzej jest trochę po zmroku, gdy miasto jest wyludnione i nigdy nie wiadomo, kiedy zawyją syreny oznajmiające, że zbliżają się jakieś drony albo rakiety i trzeba się w miarę szybko przemieścić do schronu.
Trochę zdradziłeś, i może i dobrze, powód naszego dzisiejszego spotkania i naszej rozmowy, a mianowicie targi książki w Kijowie. No i pierwsza rzecz, która totalnie od razu nasunęła mi się na myśl, kiedy napisałeś, że jedziesz, to było pytanie: dobrze, wiemy, że kultura w czasie wojny jest potrzebna, bardzo dużo o tym mówimy, Serhii Żadan bardzo dużo o tym mówi, że potrzebujemy słowa, potrzebujemy pewnej manifestacji, a równocześnie impreza, z jaką kojarzą mi się targi książki, absolutnie nie pasuje mi, czy nie widzę jej w przestrzeni miasta w państwie, które jest ogarnięte wojną. Skąd decyzja, żeby jechać? I jaki ci przyświecał cel? Jaka żaróweczka pojawiła się, kiedy podjąłeś decyzję o wyjeździe?
Znaczy, ja jestem pierwszy do takich jakichś różnych rzeczy, które się dzieją w różnych miejscach. I gdy tylko przeczytałem, że te targi będą, to dla mnie naturalne było, żeby tam pojechać i zrobić materiał o czytaniu w trakcie wojny. Więc pojechaliśmy tam z operatorem. Remik, pozdrawiam cię serdecznie. Bo samemu chyba bym się nie zdecydował, żeby jechać, więc pojechaliśmy, nagraliśmy materiał i chciałem taki materiał zobaczyć, a że nikt go nie zrobił, więc stwierdziłem, że ja go zrobię, jak wygląda czytelnictwo w trakcie wojny, jak się zmieniają takie fascynacje czytelnicze, czy Ukrainki i Ukraińcy czytają rosyjskich klasyków teraz, czy nie czytają, czy palą, czy wyrzucają, jak to wszystko się ma. No i pojechaliśmy, zobaczyliśmy i jesteśmy mądrzejsi.
Jesteście mądrzejsi o co? Jak się kształtowała ta historia w takim razie? Czy znalazłeś odpowiedzi przede wszystkim na pytania, które sobie postawiłeś?
Czy ja znalazłem odpowiedź przede wszystkim na takie pytanie, czy się boję? Więc się nie boję, ale gdy o pierwszej w nocy zawyły syreny, no to się bardzo bałem. I ponad 3 godziny siedzieliśmy w schronie. Kolejnej nocy, no co prawda Ukraińcy zestrzelili rakietę, ale jej odłamki spadły na jeden budynek i ktoś tam zginął, więc już wiem, że się boję. Znaczy przed wyjazdem, co tam, jedziemy, robimy i wracamy, a jednak się boję i znalazłem też odpowiedź na pytanie, czy literatura może być takim bezpiecznikiem w trakcie wojny dla ludzi, którzy tam żyją. No i jest, bo było bardzo dużo ludzi na targach i było bardzo dużo książek i dla dzieci. Co mnie zdziwiło, że było bardzo dużo książek o wojnie. I ludzie zaczęli czytać w trakcie wojny o historii Ukrainy, o historii innych państw, o w ogóle o historii wojny.
A dlaczego cię to zdziwiło?
No zdziwiło mnie, bo wydawało mi się, że będą chcieli od tego uciec. To znaczy, że pójdą w powieści, w opowiadania, w fantastykę, a nie będą chcieli czytać o czymś, co mają za oknem.
No a nie przyszło ci do głowy właśnie, że literatura daje pewien rodzaj możliwości oswojenia się z sytuacją, w której ktoś się znalazł? Może pewnego porównania nawet?
Możliwe, ale gdy byliśmy w takiej twardej pandemii, to chyba ostatnią rzeczą, o której marzyłem, to czytanie książek o pandemii, jakiejkolwiek, bo a książek, jak wiesz, ukazało się trochę o różnych pandemiach, wirusach i tak dalej. I tutaj byłem zaskoczony, że aż tak dużo było tych książek i aż tak dużo osób się tymi książkami interesowało. No ale oczywiście były też inne tytuły, nie tylko wojenne, wojskowe. Bardzo dużo osób w mundurach zaczęło pisać książki, no bo oni są, byli na froncie i mają te wszystkie informacje z pierwszej ręki i widzą, jak wygląda ta wojna. No jak powiedział jeden z moich rozmówców, też pisarz Bogdan Kołomyjczuk, że światłość wygrała z ciemnością i on się bardzo cieszy, że te targi są, bo to pokazuje, że, no, że Ukraina też na tym froncie kulturowym się nie poddaje i chce żyć jak najbardziej normalnie. Oczywiście osób odwiedzających i wydarzeń było o wiele mniej niż 2 lata temu na tych targach. W zeszłym roku one się z wiadomych przyczyn w ogóle nie odbyły. Oczywiście na każdym rogu był drogowskaz, gdzie jest schron, gdyby coś się wydarzyło, ale no tak, no, na tyle, na ile mogło być normalnie, to według mnie było.
A z kim rozmawiałeś?
Rozmawiałem właśnie z Bogdanem Kołomyjczukiem. Byliśmy w najstarszej księgarni w Kijowie, żeby porozmawiać, jak się sprawy mają. I co ciekawe, taką najbardziej poszukiwaną teraz polską książką są rozmówki polsko-ukraińskie. Bo
zaskakujące, nie zaskakujące.
Tak, no spodziewałem się jednak, powiedzą, o, wszyscy tutaj teraz czytamy Olgę Tokarczuk i jesteśmy zafascynowani, a to jest po prostu najbardziej praktyczna proza. Książka, proza życia, że wyjeżdżamy do Polski, dużo osób przecież uciekało tutaj przed wojną, więc ta chęć komunikacji z nami jest bardzo duża, żeby to robić jak najlepiej.
Wspomniałeś, przepraszam, że ci wchodzę w słowo, ale wspomniałeś, że spodziewałeś się Olgi Tokarczuk, ale tak zastanawiam się, czy w ogóle w Ukrainie usłyszałeś takie komentarze, że poza tym, że są zainteresowani historią, czy wojskowością, czy wojnami, od czego zaczęliśmy rozmowę, to czy były takie sformułowania, że na przykład teraz się zaczynają rozglądać za literaturą polską, czy to też jest pewien rodzaj chęci, no bo jednak zacieśniamy więzy bardzo mocno, po raz pierwszy od lat, bardzo realnie i faktycznie zaczynamy się mieszać, łączyć w życiu codziennym. Czy to sprawia, że zainteresowanie na przykład polską kulturą jest większe?
Tak, tam padło takie zdanie, że Ukrainki i Ukraińcy teraz przede wszystkim czytają swoją literaturę, ale też szukają angielskiej i polskiej, czyli też totalnie te gusta czytelnicze odwracają się od Rosji. Nawet też otwarcie dyrektorka targów mówi, że czas na czytanie rosyjskiej literatury już był. A skoro intelektualiści rosyjscy nie potrafili w jakikolwiek sposób wpłynąć na to, co się dzieje, to może tę literaturę trzeba po prostu schować na jakiś czas i zająć się inną. No i ta literatura polska się pojawiała w rozmowach.
Schować czy zniszczyć?
Nie, ja myślę, że bardziej schować niż zniszczyć. Tam też się nie spodziewałem jakiejś niesamowitej nienawiści, no bo czemu Nabokow jest winny teraz, tak? Albo inni klasycy rosyjscy. Nie, ale bo to są chyba dwie drogi, że albo niszczymy te książki i o nich zapominamy, albo je chowamy i czekamy na lepsze czasy, bo przecież no, mimo wszystko to jest kawał dobrej literatury.
Wiesz, pytam o to dlatego, że słyszałam już różne komentarze związane ze stosunkiem Ukraińców, Ukrainek do rosyjskiej literatury, że to powinno zostać wyrugowane jako pewien rodzaj manifestu. Równocześnie my też przecież wykonywaliśmy w Polsce tego typu gesty, czyli zniknęły z afiszy na przykład koncerty kompozytorów rosyjskich. Nie chcieliśmy zapraszać również do Polski przedstawicieli rosyjskiej inteligencji czy świata artystycznego. Pokazaliśmy pewien rodzaj stopu, czyli takiego gestu jednak wsparcia. Czyli rozumiem, że ten gest wsparcia czy jakiegoś oporu traktujemy jako chwilowe zawieszenie czytania i zapoznawania się z tym, co jeszcze dalej na wschodzie, ale nie absolutnego wyrugowania, zniszczenia, odcięcia się, zapomnienia o tym, że to było.
Ja też nie chcę generalizować, bo rozmawiałem tam z ograniczoną liczbą osób, ale nigdzie nie padło takie zdanie, że w ogóle tę literaturę rosyjską trzeba wyrzucić, tylko po prostu to nie jest na nią czas. Ja akurat jestem przeciwnikiem i wyrzucania tej literatury z pamięci, tak jak jestem przeciwnikiem cenzurowania, czy to, jak się to ładnie mówi, unowocześniania klasycznych dzieł, na przykład jakiś tytuł Roald teraz nie pasuje, tak, i tak dalej, i tak dalej, więc No, literaturę zostawiłbym jednak w spokoju.
Zapytałam cię o nazwiska i bezczelnie przerwałam, więc wróćmy do twoich rozmówców.
Nie powiem ci żadnych takich nazwisk ogólnoświatowych, znanych po prostu. No, ja nawet sam ich nie pamiętam, mam je zapisane w notesie i tam rozmawiałem z dyrektorką targów i właśnie z Bogdanem Kołomyjczukiem, który był w zeszłym roku w Krakowie na targach, dostał, jak on to mówi, przepustkę z frontu, bo on przez 5 miesięcy był w Donbasie jako taki medyk wojskowy, więc to, co zobaczył, to jego. I dostał taką przepustkę na targi książki w Krakowie. Teraz jest w Kijowie, gdzie pełni służbę wojskową i w październiku znowu spotkamy się, mam nadzieję, w Krakowie i przyjedzie. No, a tak rozmawiałem z ludźmi zaangażowanymi w te targi byliśmy w tej księgarni, więc to też my tam byliśmy łącznie, nie wiem, 30 parę godzin, więc to też nie... Ale nie chcieliśmy zostawać za długo, bo naprawdę ta aplikacja pokazująca, że coś leci i ile obszaru Ukrainy jest na czerwono, no to była ta noc, że cała Ukraina była na czerwono, aż do granicy z Polską były alarmy powietrzne, więc myślę, że na zwiedzanie miasta jeszcze przyjdzie czas, jak już wszystko się unormuje, a teraz po prostu pojechaliśmy zrobić materiał i wróciliśmy.
A powiedz proszę, kiedy rozmawiałeś z ludźmi tam, poruszaliście tematy w ogóle życia w takich, a nie innych okolicznościach. Mnie zawsze brakuje słów. Nie wiem, na przykład teraz się zastanawiam, czy okoliczności to jest dobre sformułowanie, czy nie należy mówić po prostu wojna, Ukraina w czasie wojny, społeczeństwo w czasie wojny, bez względu na to, czy zainteresowane kulturą, czy nie. Czy mieliście czas w ogóle, żeby porozmawiać o tym, jak się żyje, jakkolwiek źle to pytanie by nie zabrzmiało?
No, ja mam takie spostrzeżenie, które się niestety potwierdziło, że znaczna część mieszkanek i mieszkańców Kijowa kompletnie nie reaguje na te nocne alarmy. To znaczy w hotelu, w którym spaliśmy w nocy, do schronu zeszły 3 osoby. Ja, operator i hiszpański turysta. I gdy na drugi dzień pytałem o to ludzi, to oni mówią, że oni przez te 1,5 roku już są tak tym zmęczeni, że jak słyszą alarm, no to niektórzy odpowiadali, że się przewracają na drugi bok. Niektórzy odpowiadali, że czasem schodzą do schronu, czasem nie schodzą. I to mnie bardzo zdziwiło i potem sobie próbowałem to wytłumaczyć, ale jednak nie potrafiłem. No bo ta sytuacja z jednej z tych nocy, gdzie rakieta została zestrzelona, ale odłamki spadły na budynek i kogoś zabiły. No to nie wiem, czy można to nazwać rutyną, czy liczeniem na szczęście, że jeżeli przez, nie wiem, 100 nalotów nic się nie stało, to za tym 101 też się nic nie stanie. No ale ci ludzie przyznają, że...
A może to taki rodzaj walki o tę normalność, o której...
Może, ale też się zastanawiam, jak ja bym tutaj zareagował. Znaczy my Polacy, też nie chcę generalizować, ale znając nasze podejście do różnych tematów, to pewnie byśmy, nie wiem, opracowali jakiś system spania po 2 godziny. No nie wiem, nie chcę teraz... Nie wiem, czy to zależy też od narodu, którego to dotyka, czy nie wiem, Szwedzi zachowaliby się inaczej i karnie by schodzili. Wydaje mi się, że na początku wojny wszyscy schodzili do tych schronów, a teraz to byliśmy bardzo tym zaskoczeni, że nikt nie zszedł praktycznie i że w takich rozmowach kolejnego dnia ci ludzie przyznają, że no to jest takie zupełnie świadome działanie, że oni starają się na tyle normalnie żyć, że mają pracę, mają swoje obowiązki, mają rodzinę, więc noc jest od tego, żeby się wyspać, a nie od tego, żeby latać po schronach.
Mhm. A pytałeś o rolę w ogóle twórców i twórczyń w Ukrainie w tym momencie. Ostatnio Bartek Sadulski rozmawiał w Krakowie z Serhijem Żadanem i mówił o tym, że chciał znowu w Żadanie zobaczyć poetę z Charkowa, a nie ambasadora Ukrainy, czy człowieka kultury, człowieka słowa, który jeździ i próbuje opowiedzieć o tym, co się dzieje. I zastanawiam się, czy ten rodzaj takiego objazdowego trochę sposobu na życie w tym momencie, czy przywożenia właśnie warsztatów dla dzieci w konkretne miejsca w Ukrainie, to jest taki rodzaj pewnego zachowania ogólnego dla ludzi, którzy tworzą, piszą, mogą się czymś podzielić? Czy raczej te przestrzenie ci pozostały obce? Czy pytałeś o to?
Piszą to też w niektórych przypadkach jest słowo na wyrost, bo niektórzy mówią wprost, że w trakcie tej wojny nie potrafią pisać. Znaczy, że robią jakieś sobie notatki, prowadzą jakiś dziennik i być może kiedyś to wykorzystają. Ale z kolei z drugiej strony też rozmawiałem z takim żołnierzem, który napisał tomik poezji, który z jesienią zostanie też wydany u nas w Polsce. Więc mam wrażenie, że ta wojna zupełnie różnie działa na różne osoby. Mhm. Jednych stymuluje do pracy, innych wręcz przeciwnie, co innego stawiają na pierwszym planie. Ale tak jak już mówiłem, już tych książek trochę jest i myślę, że gdy to wszystko się skończy, oby jak najszybciej, to część osób dopiero będzie pisała, już mając te perspektywy i wiedząc, jaki był finał tej historii.
No ale wiesz, biorąc pod uwagę nawet twórczość podczas II wojny światowej, my jednak czekamy, czerpiemy stamtąd wiedzę, nawet przy w sumie w jakiś sposób dobrej sytuacji XXI wieku i internetu, który sprzyja takim działaniom intensywnym, dzieleniu się emocjami i tak dalej, no podejrzewam, że pewien rodzaj świadectwa czy tej pamięci, którą Ukraińcy będą nieść, pewnie najszybciej właśnie ukaże się w publikacjach. Po prostu.
Tak, tak, tak. Myślę, że tak. Na przykład widziałem taki zafoliowany komiks dla dzieci, taką książeczkę, która się nazywa 24/2, czyli wojna wtedy się zaczęła. I sporo jest książek dla dzieci po to, żeby rodzice mogły je oswoić z tym, co się dzieje, żeby im spróbować to wytłumaczyć nie dorosłymi słowami i nie dorosłymi historiami.
I lękiem.
Tylko poprzez właśnie pismo obrazkowe, ale wiemy, o co chodzi, tak. Że jest obrazek, jest tutaj jakiś dymek, jest jakaś historia, która jest zabawna, ale też niesie za sobą to, co się dzieje i próbuje to dzieciom wytłumaczyć. Widziałem też albumy ze zdjęciami z wojny, także praktycznie każdy segment już jest zagospodarowany. Tak, otóż właśnie to słowo.
To powiedz jeszcze, czy miałeś przestrzeń na rozmowę o samym procesie wydawniczym, bo to wydaje mi się dość też ciekawym aspektem. My żyliśmy w trwodze, że ceny papieru wariują i że nie mamy dostępu do jakiegoś wyposażenia, czy do jakiegoś rodzaju papieru. Były problemy z kartonem na przykład i tak dalej, i tak dalej. Zastanawiam się, jak to wygląda w świecie ogarniętym wojną, no bo podejrzewam, że zawirowania dotyczą również tego rynku wydawniczego, ale też zasoby finansowe, decyzja o tym, co wydawać. No, uśpiony, nieuśpiony, czy właśnie odpowiadający stricte na te potrzeby, które są związane z wojną?
Z tego, co zdążyłem zauważyć i z tego, co zdążyłem popytać, to na tyle, na ile może się to odbywać normalnie, to się odbywa normalnie. To też nie jest tak, że te książki, które się ukazują, są wydawane na papierze toaletowym, bo nie ma niczego innego. A propos papieru toaletowego, to można sobie kupić w centrum Kijowa papier toaletowy z Władimirem Putinem.
To też jest pomysł.
Tak, bardzo praktyczny prezent sobie przywiozłem, dwie sztuki. Tylko to są naprawdę pełnowartościowe książki. Jeżeli jest album ze zdjęciami, to jest na kredzie, jest w twardej okładce i jest w normalnej, rozsądnej cenie tyle, ile powinna kosztować książka, więc nie zauważyłem, żeby ten rynek jakoś bardzo był...
Osłabiał wydanie.
Osłabiał wydanie, żeby to cierpiało na jakości. Być może cierpi na liczbie wydawanych tych książek, no bo jednak no niektórzy przestali pisać, niektórzy wyjechali, niektórzy zginęli, więc to jest wojna, tak to działa niestety. I odpowiadając w skrócie na twoje pytanie, nie zauważyłem, żeby coś takiego się działo.
A sama organizacja targów, bo wiadomo, jakie są dyskusje po targach, na przykład w Krakowie. Miejsce nie takie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. A jesteśmy w sytuacji, powiedziałabym, wyjątkowo komfortowej. Nic się wokół nas nie dzieje. Możemy kształtować zupełnie tak, jak chcemy, tę naszą rzeczywistość literacką. Tutaj poza sytuacją wojny, z niej wynikają różne inne najprawdopodobniej problemy, jak na przykład informacja o tym, że jest schron. Jak to wygląda w takim razie ze świadomością zapraszania osób z zewnątrz, z jakimś światełkiem jednak, czyli zapraszamy cię do miejsca, w którym nie jest bezpiecznie. My tu żyjemy, ale ty nie. Więc jak wygląda ta infrastruktura targów? Może to jest odpowiednie pytanie w ciężkich czasach.
Być może cię zaskoczę albo moja odpowiedź cię zawiedzie, ale powiem, że normalnie. To znaczy wchodząc tam na targi, oprócz tych drogowskazów, gdzie jest schron, wszystko się dzieje absolutnie normalnie. Możesz kupić kawę, możesz kupić lampkę wina, możesz kupić no oczywiście książki. No wszystko działa normalnie. Też przy odbiorze akredytacji nie było jakiegoś specjalnego sprawdzania, przetrzepywania plecaków itd. itp. Czułem się bezpiecznie. Dokładnie tak samo jak na targach w Krakowie, Warszawie czy Katowicach, więc gdyby mnie ktoś tak przeniósł i tam wrzucił, to bym powiedział, że jest okej, okay, nic się nie dzieje i jest w porządku.
A sama droga i krajobraz Ukrainy? Wybacz, że zapytam cię trochę około literacko teraz, ale wydaje mi się, że doświadczenia nas z tej pozycji komfortowej być może są ważne dla innych ludzi, żeby zrozumieć, bać się, nie bać się, mieć świadomość, obserwować, jak wyglądał krajobraz Ukrainy, kiedy wjechałeś na terytorium Ukrainy?
Przede wszystkim no, stan dróg uważam za fatalny. I to chyba tak, no to tak po prostu tam jest. Dojazd do Kijowa to mieliśmy niecały 1000 kilometrów, z czego może 200 uznałbym, znaczy no, źle mówię, 650 kilometrów po Ukrainie, z czego 150 uznałbym za taką drogę, którą my nazywamy autostradą na przykład, bo dużo było dróg dziurawych, dużo było dróg przez jakieś małe miejscowości i tak dalej, i tak dalej. Co jakiś czas były takie punkty kontrolne, ale one działały na tej zasadzie, że albo tam nikogo nie było, one były, ja je zauważałem na przykład przy mostach, więc chyba jeżeli by była jakaś potrzeba, to tam by się pojawiały osoby, które miały się pojawić, ale były też takie punkty, gdzie po prostu był znak stop i stało tam 3-4 osoby z bronią normalnie taką długą i tylko spoglądali, to znaczy się zatrzymywaliśmy i po prostu ruszaliśmy dalej, chyba że kazali komuś zjechać na bok, to już wtedy pewnie była inna historia, nas to nie spotkało, ale też byłem ciekawy takiego doświadczenia, bo nie mieliśmy nic na sumieniu, więc, ale może też była kwestia, nie wiem, że rejestracja z Polski i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem, jakimi drogami, czy losowo po prostu te samochody sprawdzali. I przez 99% drogi absolutnie byś nie pomyślała, że jedziesz przez kraj ogarnięty wojną. To nie jest tak, że gdzieś stały czołgi, trzeba było im ustępować miejsca, albo wleczysz się 50 kilometrów za jakimś transportem wojskowym. Nie, właśnie też byliśmy zdziwieni, że wygląda to aż tak normalnie. Pewnie ten czas też, czyli te półtora roku, to wypracowali sobie jakiś system, żeby jak najmniej był uciążliwy dla ludzi, ale były takie momenty długiej trasy, że w ogóle w głowie wyłączało się to, że jesteśmy w kraju ogarniętym wojną i że wszystko wygląda tak normalnie.
Dla podsumowania i być może dla takiego zamknięcia pełnego nadziei, jakkolwiek duże słowo by to nie było, ty z perspektywy Polaka, piszącego o książkach, zajmującego się książkami, co zobaczyłeś na targach w Kijowie takiego, co dało ci nadzieję albo potwierdziło być może tezę, którą sobie kiedyś postawiłeś, że literatura ma znaczenie i literatura być może ma moc nawet zmiany świata?
To mogę odpowiedzieć jednym słowem. Ludzi zobaczyłem, którzy przychodzili na te targi, rodziny, które przychodziły na te targi, czyli te targi mają sens. Skoro przychodzą ludzie, słuchają spotkań, kupują książki, chcą się oderwać od tej rzeczywistości, to w tym się utwierdziłem, że ta literatura jednak jest ponad podziałami i jest takim czymś, przyczepię się tego słowa, które powiedziałaś, dające nadzieję i że za chwilę będzie lepiej, a te książki są z nami cały czas. No, były dzieci, które sobie rysowały, były spotkania właśnie dla nich, gdzie były czytane bajki, były oczywiście też spotkania dla dorosłych. No, po prostu to były pełnowartościowe targi i to było takie krzepiące, że ludzie tego potrzebują.
Ja myślę, że to jest dobra puenta, czyli potrzeba i nadzieja. Zostańmy na tym. nie życzę ci takich wyjazdów.
A ja czemu? Ja sobie życzę.
To znaczy nie życzę nam wyjazdów, które pokazują nam stres i lęk. Może tak. Nie życzę w ogóle nikomu wojny. To od tego może zacznijmy. Mhm. Natomiast dobrze, że niesie się opowieść o tych wartościowych rzeczach. Że jest tam iskra nadziei, iskra szczęścia, bo wydaje mi się, że to jest nie do przecenienia. Ale tylko mi się wydaje, szczęśliwie, a czy nieszczęśliwie dla sąsiadów, nie muszę przeżywać tego, co oni. Jest to poza moją skalą wyobrażenia.
Poza moją też w sumie było, ale wracam z bardziej pozytywnymi wnioskami niż przed wyjazdem.
Proszę Państwa, moim Państwa gościem był Adam Szaja. Adama możecie czytać na blogu smakksiążki.pl. W związku z tym zachęcam do sięgania i do też sprawdzania tego, co robi, gdzie jeździ, bo jak widać podróży jest sporo i informacji również całkiem dużo.
Teraz będą już bezpieczniejsze miejsca, przynajmniej teoretycznie.
To na tym się zatrzymajmy w takim razie i mam nadzieję, że do usłyszenia.
Do usłyszenia, dziękuję.
Nie słuchałeś naszej audycji? Masz ochotę posłuchać raz jeszcze? Żaden kłopot. Wszystkie nasze podcasty znajdziesz na radiokrakówkultura.pl.